Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Panią Joannę, która będzie realizować dźwięk. I witamy gości. Z nami jest dzisiaj ojciec Wojciech Zagrodzki, redemptorysta, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Toruniu. Witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja.
I są z nami dwie panie, które są ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu. Obie są po stracie dziecka. Pani Małgorzata Bronka, pedagog, wykładowca akademicki. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pani Aleksandra Nowicka, psycholog, terapeuta.
Szczęść Boże.
Tak. I temat, który dzisiaj podejmujemy wspólnie, to niespełnione oczekiwanie narodzin dziecka.
Jest adwent i każda audycja jest o oczekiwaniu. I tak jak oczekujemy na narodzenie się Pana Jezusa co roku, że ten żłóbek się zapełni, szczególnie jak jest ta nowenna do dziesiątka Jezus. Pan Jezus w niektórych parafiach po schodkach schodzi każdego dnia niżej, aż do żłóbka trafi. Oczekujemy narodzin Pana Jezusa, oczekujemy przyjścia Pana w końcu świata. No i rodzice, którzy oczekują dziecka, też czekają, że to dziecko w określonym czasie się narodzi. Ale bywa, że się nie narodzi, tylko obumrze. Jest tak zwane poronienie samoistne. I co wtedy? No wtedy jest żal, rozpacz i wielki, bardzo trudny czas, szczególnie dla matki, dla rodziców, no ale dla matki w szczególności. Nie każdy ojciec potrafi w pełni zrozumieć i współczuć. I chcemy właśnie o tym mówić, o niespełnionych oczekiwaniach narodzin dziecka, no w kontekście chociażby właśnie naszego adwentu, który w tej chwili przeżywamy. Także pani Małgorzata Bronka, proszę bardzo.
Śmierć dziecka jest bardzo trudnym doświadczeniem. Bez względu na to, jak małe dziecko umiera, czy to jest początek ciąży, czy umiera starsze, czy w czasie porodu, czy umiera później w czasie swojego życia w wyniku wypadków czy chorób. W człowieku rodzi się ogromna pustka, ból, smutek i rozpacz. Ten stan nazywa się żałobą i jest to szczególnie trudne w adwencie, w przygotowaniu do Bożego Narodzenia, ponieważ wszyscy oczekują z radością narodzin dzieciątka, a moje dziecko się już nie narodzi. Narodziło się martwe, narodziło się dla nieba, ale ja nigdy w ramionach go trzymać nie będę. Dla rodziców po stracie jest to bardzo trudny czas, ponieważ wszyscy wokół przygotowują się na ten radosny, rodzinny czas Bożego Narodzenia, przygotowują się na nadejście Pana i od strony takiej duchowej, i od strony tych jakichś zewnętrznych, materialnych przygotowań, to jest bardzo trudne. Kiedy wokół bliscy szukają prezentów, które można dzieciom w rodzinie pod choinkę położyć, to rodzice po stracie potrafią rozpłakać się na przykład przed regałem pełnym zabawek, ponieważ ich dziecko nie potrzebuje już żadnych takich prezentów. Kiedy widzą stojące na półkach znicze w kształcie choinki albo bałwanka, to też potrafi wywołać taki niepohamowany płacz, ponieważ ten czas i ta atmosfera oczekiwania i atmosfera później świąt to wszystko, co się dzieje, sprawia, że to poczucie straty jest takie dogłębne i takie trudniejsze. Ale z drugiej strony jest to też taki czas, kiedy to, co jest naprawdę istotne i w Adwencie, i w Bożym Narodzeniu, dostrzegamy. Znaczy rodzic po stracie, dla którego zupełnie nieistotne jest to, czy okna na święta będą umyte, albo czy będą upieczone pierniczki, albo czy większe, czy mniejsze paczki znajdą się pod choinką, bardziej głęboko, chyba mogę tak powiedzieć, przeżywa ten czas przygotowania do Bożego Narodzenia, ponieważ wie już, co tak naprawdę jest ważne, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, one owszem są przyjemne i miłe, ale tak naprawdę to w życiu chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o miłość i że to jest najważniejsze.
Pani Aleksandra Nowicka.
Tutaj, jeżeli chodzi też o ten aspekt przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, możemy gdzieś tam poszukiwać odpowiedzi takich duchowych, wpatrując się w Maryję. Ona tak naprawdę, oczekując Jezusa, nie miała łatwo, mówiąc kolokwialnie. Rodząc Jezusa w warunkach bardzo trudnych, później uciekając przed Herodem, tak naprawdę jej macierzyństwo też było naznaczone od samego początku trudnością i możemy spojrzeć na to przez pryzmat tego, że macierzyństwo Maryi też od samego początku było naznaczone stratą. Maryja jest również mamą, która straciła swojego syna, swoje dziecko i któż może nas duchowo lepiej wesprzeć w tej sytuacji niż ona. Takim obrazem, być może nie do końca bożonarodzeniowym, który może być bardzo pomocny duchowo rodzicom po stracie w tej sytuacji, jest obraz Piety, kiedy Maryja tuli w ramionach ciało swojego zmarłego syna. Myślę, że jest to obraz bardzo ważny dla rodziców po stracie w momentach modlitwy, w momentach poszukiwania odpowiedzi u Boga, w momencie poszukiwania zrozumienia u Boga i poszukiwania odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego mnie to dotknęło? Poszukiwania gdzieś tam takich duchowych odpowiedzi i wyjaśnień: Boże, dlaczego to moje dziecko umarło? Dlaczego je zabrałeś? Mimo że tak naprawdę nigdy nie znajdziemy do końca odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że tutaj bardzo, bardzo mocno warto przytulić się do Maryi, jako do tej, która tak naprawdę doświadczyła tego samego i który nie ma lepszego wstawiennictwa i lepszego zrozumienia w takiej sytuacji niż u kogoś, kto przeżył to samo.
Teraz zostawieni sami sobie rodzice mają bardzo ciężki okres w swoim życiu. Reakcje najbliższych, rodziny, rodziców. A czy one w tym czasie są pożądane i jakie są pożądane te reakcje?
Wszyscy rodzice, którzy doświadczyli śmierci dzieci, bez względu na to jak małych, mówili mi o tym, że bliscy nie bardzo chcą rozmawiać z nimi o tych ich zmarłych dzieciach, że otacza ich taka sfera milczenia. To jest bardzo trudny temat i ludzie często boją się, nawet najbliżsi boją się rozmawiać z rodzicami cierpiącymi po stracie dziecka. Z jednej strony dlatego, że sami też cierpią, bo są dziadkami po stracie dziecka, ciociami, wujkami, bo śmierć dziecka dotyka całą rodzinę.
To znaczy łatwiej jest rozmawiać, jeżeli umrze jakaś starsza osoba w rodzinie, właśnie ktoś z rodziców, jakaś ciocia, jakaś babcia, łatwiej jakoś z tym się pogodzić i o tym mówić. Natomiast jak dziecko, szczególnie maluteńkie, umrze, to jest właśnie jakiś taki lęk nawet przed poruszaniem tego tematu. Brak umiejętności rozmowy i no, coś powiem, no i co? I ta mama się rozpłacze i znów będzie płakać. No to lepiej może nie mówić.
Tylko że tego płaczu nie należy się bać. Płacz podczas żałoby ma wymiar uzdrawiający. Ma wymiar taki, że osoba, która się wypłacze, w pewnym momencie czuje spokój, czuje ukojenie. Tak naprawdę najgorszą sytuacją dla osoby w żałobie po stracie dziecka, zarówno mamy, jak i taty, jest tłumienie tych emocji, jest zaprzeczanie im, jest udawanie, że nic się nie stało, że będą następne dzieci, ale następne dzieci to przecież już będą inne osoby. One nie zastąpią nam tego dziecka, które utraciliśmy. Tak naprawdę bardzo ważne jest dla członków rodziny, żeby utrzymywać obecność tego dziecka w rodzinie, żeby wzywać je po imieniu, mówić o nim. To dziecko bardzo często miało imię, bądź nadane urzędowo, bądź w sercach rodziców już to imię było wybrane. Bardzo ważne jest mówienie o tym dziecku tak, jako o kimś, kto istniał. Przecież to była osoba, bez względu na to, w którym tygodniu, miesiącu ciąży, czy w jakim wieku po urodzeniu straciło życie, to była osoba, która była obecna.
Po poczęciu straciło życie.
Tak. Mhm. Tak, także gdzieś tam dla rodziców niesamowicie istotną sprawą jest to, że bliscy wspominają to dziecko, że nie udają, że jego nie było, że na przykład mówią mamie, że ty miałaś, załóżmy, dwóch synów, mimo że tylko jeden z tych synów żyje, tak? Bardzo ważne jest utrzymywanie...
Żyje na ziemi, tutaj z nami.
Tak, dokładnie. Bardzo tutaj dziękuję panu Lechowi za takie bardzo cenne uzupełnienia i uwagi. Gdzieś tam też bardzo, bardzo istotną kwestią są takie rytuały rodzinne, czyli żeby w jakimś symbolicznym wymiarze w tym okresie właśnie świątecznym, szczególnie Wigilia, Boże Narodzenie, okazać tą obecność i to, że czujemy i że chcemy tą obecność wspominać i w jakimś takim wymiarze symbolicznym to dziecko pokazać, że my o nim pamiętamy. Na przykład taką bardzo piękną polską tradycją jest to miejsce dla osoby nieobecnej, dla osoby nieznanej. W rodzinie po stracie to puste miejsce można wykorzystać jako właśnie to miejsce, w którym upamiętnimy nasze stracone dziecko. To może być świeca, to może być światło, to może być aniołek, to może być kawałek opłatka położony dla tego dziecka na tym talerzu. I w tym kręgu rodzinnym, w tej wspólnocie, w której siadamy do stołu, już ten talerz dla osoby nieobecnej jest zapełniony. To dziecko jest z nami obecne. Dla rodziców po stracie ma to niesamowicie ważny wymiar.
Ojciec Wojciech Zagrodzki.
Niewątpliwie to jest wielka pomoc na tej płaszczyźnie właśnie takiej pomocy psychologicznej. Ale też i na to trzeba uwagę zwrócić, że kiedy mamy do czynienia ze sprawą życia, śmierci, trudno jakoś uciec tutaj od jakiegoś takiego leczenia czy uzdrowienia natury duchowej. I przed chwilą usłyszeliśmy i rozumiem to doskonale, że śmierć dziecka, zwłaszcza dziecka nienarodzonego, którego jeszcze rodzice nie mogli dotknąć, rodzi wiele trudności w tym czasie, kiedy zbliżamy się do tajemnicy Bożego Narodzenia. Paradoksalnie, to doświadczenie może z kolei szalenie pogłębić przeżycie Adwentu. Dlaczego? Dlatego, bo tak sobie wyobrażam, że rodzic, który traci swoje dziecko, on szalenie jakoś za nim zaczyna ogromnie tęsknić. I to, co tu panie mówią, słychać w tych słowach i w tych doświadczeniach, za którymi kryje się doświadczenie wielu osób, ogromną tęsknotę za tym dzieckiem. Ale czymże jest Adwent, jeśli nie tęsknotą za przyjściem Chrystusa, w którym przecież kiedyś spotkamy się wszyscy. Myślę, że to jest też jeden z kierunków takiego przeżycia właśnie duchowego, bardzo głębokiego przeżycia Adwentu. Myślę, że sam bym tego nie wymyślił, gdybym myśląc dzisiaj o tej audycji nie zaczął troszkę szperać po internecie, gdzie spotkałem autentyczne świadectwo kobiety, matki, która właśnie o takiej swojej drodze, od doświadczenia utraty dziecka nienarodzonego w wyniku poronienia przeszła do właśnie tego niezwykle głębokiego doświadczenia i życia tajemnicą Adwentu, wyczekiwaniem na powrót Chrystusa, w którym będzie mogła spotkać swoje dziecko. Dla mnie to było bardzo piękne świadectwo. Myślę, że to jest też takie światełko, które można tutaj pozostawić wielu osobom, które mają podobne doświadczenie.
Pani Małgorzato, strona www, jaką
strona
polecamy?
Strona Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu, adres www.poronienie.pl.
Także można spojrzeć na tą stronę, bo zwykle podajemy na początku nawet audycji ostatnio adresy stron, żeby szczególnie młodzi ludzie mogli od razu wejść i zobaczyć. Tam jest więcej różnych pewnych.
Tak, na stronie jest kilkaset w tej chwili już artykułów na temat różnych aspektów straty dziecka i na temat w dziale dotyczącym przeżywania żałoby po śmierci dziecka są też i świadectwa rodziców i takie pomysły na to, jak ten czas Adwentu i Bożego Narodzenia nie tylko przetrwać, ale to, co ojciec powiedział, żeby stało się to dla nas doświadczeniem, które wzbogaci nas, naszą relację z Bogiem.
No tak, i teraz jeszcze jakaś taka refleksja, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie. Właśnie osób zranionych tą stratą, mamy, rodziców i dalszej rodziny, czy innych osób, które będą się spotykać, będą musiały się spotykać, rozmawiać o tym dziecku, nie rozmawiać. No już było powiedziane, że nie bać się, że płaczu, bo płacz jest potrzebny w przeżyciu żałoby, w jakimś odreagowaniu i nabraniu sił, nowych sił do życia. Także chociaż może jest trudny dla postronnych osób, ale to trzeba zrozumieć, bo nasz ból jest mniejszy niż ból tych rodziców. No więc znieśmy to. Natomiast właśnie mówić, nie mówić, czy tylko uścisnąć mocno.
Tutaj nie ma jednej recepty. Ważne jest to, żeby mówić, żeby to, o czym już tutaj mówiliśmy wcześniej, to, że zapada taka sfera milczenia, gdzie dziecko w ogóle przestaje się pojawiać w rozmowach między rodzicami, dziadkami, to bardzo rani rodziców. Ponieważ dziecko, zwłaszcza jeżeli umiera takie malutkie przed narodzeniem, którego właściwie nikt nie widział, nikt go nie poznał jako człowieka, jeżeli dodatkowo jest wymazywane z takiej świadomości rodzinnej, to rodzicom jest bardzo trudno, ponieważ oni kochają swoje dziecko bez względu na to, czy ono żyje, czy zmarło, czy jest fizycznie przy nas, czy jest w ramionach ojca. Tęsknią za nim i zauważenie tej tęsknoty i podzielenie też się własną tęsknotą, bo myślę, że babcie, dziadkowie i całe rodziny też doświadczają tego braku i tej tęsknoty i tej miłości do dzieci. To sprawia, że przeżywanie w rodzinie świąt Bożego Narodzenia, przeżywanie Adwentu staje się takie pełniejsze, że nie ukrywamy niczego przed sobą, że nie udajemy, że przestaliśmy już być smutni, jeżeli nasze serce nadal płacze. I to pozwala też jakby budować coraz głębsze relacje między nami w rodzinie. Jeżeli się dziecka nie wspomina, jeżeli się skupiamy tylko na tych takich radosnych aspektach świątecznych, to powstają pomiędzy nami takie zupełnie niepotrzebne mury, a rodzicom, którzy przeżywają żałobę, jest wtedy trudniej, ponieważ takie dodatkowe zranienia wynikające z takiego poczucia niezrozumienia utrudniają poradzenie sobie z tym smutkiem, z tym wszystkim, co się dzieje w nas i z powrotem do takiej równowagi, pokoju wewnętrznego i odzyskania radości życia. To jest też tak, że nie trzeba się bać słów. Czasami jak nie wiadomo, co powiedzieć, to wystarczy powiedzieć: tak mi przykro, albo domyślam się, jak tobie jest ciężko. I to wystarczy. Czasami wystarczy dotknąć, pogłaskać po ręce, przytulić. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby całe święta spędzać w takim smutnym nastroju, ale żeby to, że śmierć jest częścią życia, że ona jest przy nas właściwie, tak, że ci, którzy zmarli, żyją nadal i że my o nich pamiętamy, to jest bardzo ważne.
Ojciec Wojciech?
Myślę, że w tym kontekście też może być ważny kontekst z duszpasterzem. Wypowiedzenie właśnie swojego dramatu wobec duszpasterza. Z tej okazji potem jest wiele. Taką okazją może być oczywiście konfesjonał chociażby. Żeby to uczynić, może warto iść do spowiedzi niekoniecznie w ostatnim dniu przed świętami, kiedy bardzo wielu ludzi spowiedź odkłada na ostatnią chwilę i czasami jest trudno o taki komfort swobodnej rozmowy. Ale jest wiele innych okazji. Właśnie myślę, że tak, zwłaszcza konfesjonał jest tutaj takim forum bardzo właściwym do wypowiedzenia też tego swojego dramatu, który może się wiązać również czasami nawet z jakimiś pretensjami wobec Pana Boga. Wreszcie okazją, niedługo będzie też taka okazja kontaktu z duszpasterzem podczas wizyty duszpasterskiej. Myślę, że niejednokrotnie my tej możliwości nie wykorzystujemy w pełni. I trudno tutaj wskazywać, dlaczego tak się dzieje. Czasami może też trzeba, żeby przyjmując duszpasterza i chcąc jakoś nawiązać z nim kontakt, po prostu wypowiedzieć to, co akurat w tym okresie dla rodziny jest ważne. Myślę, że warto też i na to uwagę zwrócić.
No tak, może jeszcze przejdźmy drogę rodziców, którzy dowiedzieli się akurat od lekarza w szpitalu, że dziecko, które żyło, ruszało się, można było zaobserwować na ekranie ultrasonografu, nie rusza się, jest martwe. I teraz co dalej? No jest oczywiście ból i rozpacz, ale są pewne sprawy formalne, których nie możemy zaniedbać.
Tak, rodzice po stracie dziecka, które umiera przed narodzeniem, mają pełne prawo do tego, żeby ciało dziecka pochować. A grób własnego dziecka wydaje się być zupełnie absurdalną i niewyobrażalną sytuacją. Organizowanie pogrzebu własnemu dziecku wydaje się czasami ponad siły. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby mieć miejsce godnego pożegnania z dzieckiem, żeby mieć miejsce, w którym można przyjść, zapalić dziecku świeczkę, żeby nie czuć się takim opuszczonym i bezdomnym, jak to też często mówią rodzice po stracie, którzy swoich dzieci nie pochowali. Rodzice mają też prawo, żeby zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, nadać mu imię. Otrzymują wtedy akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, albo akt urodzenia i akt zgonu, jeżeli dziecko żyło po urodzeniu się nawet kilka minut. Na organizację pogrzebu rodzice, którzy są uprawnieni, mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz o inne świadczenia, na przykład jeżeli byli ubezpieczeni w zakładzie pracy. O tych prawach często rodzice nie wiedzą, często szpitale nie wiedzą.
Urlop macierzyński?
Tak. Matka po poronieniu może skorzystać z 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.
Ale to zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego musi przed pochowaniem dziecka odebrać.
Tak, natomiast może być też tak, że można zarejestrować dziecko i skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a zostawić ciało dziecka w szpitalu. W wielu szpitalach jest tak, że organizowane są zbiorowe pochówki ciał dzieci zostawianych przez rodziców.
Dziecko umarło, jest msza święta pogrzebowa. I co w tej mszy świętej jeszcze można ku pocieszeniu rodziców i podtrzymaniu ich na duchu, ojcze proboszczu, co można zawrzeć prócz samej ofiary najświętszej?
Jest msza święta, oczywiście, w której powierza się dziecko w przypadku, gdy było nieochrzczone, miłosierdziu Bożemu. To jest ciekawe, ta msza święta, ona ma nieco inny charakter niż msze święte pogrzebowe w sytuacji śmierci osoby dorosłej. Zresztą warto wiedzieć, że Kościół i obrzędy Kościoła mają specjalny obrzęd na pogrzeb dziecka nieochrzczonego. I rodzice wierzący mają prawo do pogrzebu takiego dziecka. dzisiaj ciągle jeszcze chyba nie wszyscy mają tego świadomość. I chciałbym się tylko gorąco zachęcić właśnie w imię tego, żeby właśnie był taki moment pożegnania z dzieckiem, było to miejsce, w którym będzie to dziecko wyczekiwało na zmartwychwstanie ciała. Jest ważne, żeby ten pogrzeb się odbył.
Także nie ma tutaj mowy o tym, że takie dziecko trafi do jakiejś otchłani, no bo jest nieochrzczone.
To już przed kilku laty zostało za zgodą papieża Benedykta XVI opublikowany specjalny dokument w całości poświęcony temu zagadnieniu. I nie wiem, czy jest to miejsce właściwe, by wchodzić w jakieś szczegóły. Chodziło o to, żeby z jednej strony nie zakwestionować ważności chrztu świętego dla zbawienia, z drugiej strony żeby też właśnie podejść i spróbować przestudiować na nowo sytuację dzieci, które nie miały możliwości przyjęcia chrztu. To nie była żadna odmowa chrztu ani przez rodziców. Po prostu nie było możliwości, aby one chrzest przyjęły, choć rodzice bardzo tego chrztu pragnęli. I jest jasne, że zbawienie dokonuje się dzięki Bożej łasce, dzięki łasce odkupienia. Ona jest oferowana każdemu człowiekowi. Zwyczajną drogą, którą na której człowiek wchodzi w tę rzeczywistość odkupienia, jest sakrament Chrztu Świętego. Ale też to była właśnie ta intuicja tego dokumentu, o którym wspomniałem, Międzynarodowej Komisji Teologicznej, że Pan Bóg może mieć też inne drogi udzielenia swojej łaski w sytuacjach nadzwyczajnych, a śmierć dziecka nienarodzonego jest przecież taką sytuacją. Zresztą, co jest ciekawe, jakimś kontekstem, w którym Kościół podjął taką refleksję na ten temat, jest ogromna liczba. Musimy sobie zdać sprawę z tego. To jest ogromna liczba dzieci, które zmarły zanim się narodziły. To się dzieje nie tylko w sytuacji takiej śmierci naturalnej przez poronienie. To się dzieje przecież w milionach sytuacji, kiedy dokonywana jest aborcja. To się dzieje, dzisiaj wiemy, przy zabiegach in vitro. Dlatego też po prostu Kościół musiał się tym zagadnieniem zająć.
Czy do jakiegoś zadziałania miłosierdzia Bożego względem tego dziecka konieczny jest akt woli rodziców, chrzest pragnienia, zwany chrztem pragnienia, czy chrztem woli?
Chrzest pragnienia rodziców jest potrzebny po to, żeby oni przyszli do parafii prosić o pogrzeb dziecka. Po prostu rodzice, którzy nie mają w sobie pragnienia takiego, że gdyby się dziecko narodziło, to by je ochrzcili, prawdopodobnie nie przyjdą też prosić o pogrzeb katolicki. Czy jest ten chrzest pragnienia potrzebny w sytuacji, gdy w rodzicach takiego pragnienia nie ma? Myślę, że będziemy spekulować za daleko. Pozostawmy to po prostu Panu Bogu.
Dziękuję, Ojcu. I teraz idźmy dalej. Już jest grób tego dziecka, czy mogiła jakaś taka upamiętniająca dzieci, które się poczęły, a nie narodziły, ale nadal ta trauma trwa. To nie jest tak, że ona znika. I gdzie matka, gdzie ci rodzice mogą szukać jakiegoś wsparcia? No, ojciec wspomniał tutaj o konfesjonale, o rozmowach z duszpasterzem, ale są właśnie jeszcze, jest stowarzyszenie, to jedno, czy jakieś jeszcze inne. Jak się tam dostać i jak szukać wsparcia?
To znaczy tak, Stowarzyszenie Rodziców po poronieniu jest stowarzyszeniem ogólnopolskim. Za pośrednictwem strony, którą podałyśmy, można znaleźć kontakty.
Teraz jeszcze strona.
www.poronienie.pl I na tej stronie można znaleźć kontakty do psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy w danym województwie świadczą tego typu pomoc. W województwie kujawsko-pomorskim to właśnie jesteśmy my, Małgosia i ja. I w takich sytuacjach nawet jedziemy po prostu interwencyjnie. Zadzwoni do nas tata czy mama i na bieżąco jedziemy wspomóc, porozmawiać. Również są punkty konsultacyjne, są grupy wsparcia organizowane nie tylko przez nasze stowarzyszenia. Jest stowarzyszenie takie jakby Dalej Iść. Przy wielu hospicjach tego typu grupy wsparcia, czy psychologowie pracujący w hospicjach świadczą pomoc dla rodziców po stracie dziecka, ale można też udać się do najbliższej poradni zdrowia psychicznego i tam prosić o konsultacje z psychologiem. Często w rejonowych ośrodkach pomocy społecznej są psychologowie, którzy mogą udzielić takiego wsparcia, takiej pomocy. Ważne jest, żeby tej pomocy szukać, żeby mieć świadomość, że często w obliczu takiego wydarzenia jak śmierć własnego dziecka nie jesteśmy w stanie tego unieść. Bardzo smutnym takim zjawiskiem jest to, że niestety wiele małżeństw nie jest w stanie unieść tego ciężaru i rozpadają się małżeństwa, rozpadają się relacja, więc jakby w obliczu tej traumy rozpada się wspólnota, rozpada się rodzina. A być może, gdyby oni oboje poszukali tego wsparcia, zrozumienia siebie nawzajem, być może można byłoby tą relację, to małżeństwo uratować. Ja jeszcze tutaj chciałam wrócić tak naprawdę troszeczkę do poprzedniego pytania w kwestii właśnie tego, co się dzieje po informacji, już po grzebie, po tych wszystkich rzeczach, które dzieją się na samym początku. Jaka też jest znaczenie tego w kontekście tego naszego tematu dzisiejszego, oczekiwania. Otóż kiedy umiera ktoś dorosły, bardzo, szczególnie jeżeli jest to starsza osoba, jest to sytuacja niezaskakująca. Często mamy takie poczucie, że ta osoba wypełniła wiele rzeczy w swoim życiu, wypełniła jakieś swoje, prawda, powołanie. Mamy bardzo dużo wspomnień związanych z tą osobą, w związku z czym nawet po jej śmierci bardzo łatwo nam utrzymać taką psychiczną i duchową bliskość z tą osobą, chociażby przywołując te wszystkie dobre rzeczy, które po sobie pozostawiła, te wszystkie widzialne ślady obecności tej osoby, te wspomnienia. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią dziecka, szczególnie śmiercią dziecka w okresie ciąży czy w okresie okołoporodowym, tracimy dziecko właśnie w tym czasie oczekiwania, czyli tracimy nie przeszłość, jak w sytuacji osoby starszej, tylko tracimy przyszłość. Tracimy wszystkie marzenia, wszystkie plany związane z tym dzieckiem, właśnie wszystkie oczekiwania, które się z narodzinami tego dziecka wiązało, tak naprawdę tracimy to, czego nawet nie było. I dlatego jest to takie trudne. Tak naprawdę ja na przykład w to Boże Narodzenie ja straciłam mojego synka pod koniec 5. miesiąca ciąży. Ja nie będę tęsknić za tym 400-gramowym maleństwem, które trzymałam na rękach przed włożeniem do trumienki. Ja będę w tą Wigilię przy stole tęsknić za chłopcem, który miałby w tą Wigilię 3-latka. I za obecnością 3-letniego chłopca będę tęsknić. Za rok będę za 4-letnim chłopcem. Bardzo często rodzice po stracie długo pamiętają, długo, do końca życia pamiętają swoje dziecko, ale w każdym dowolnym momencie zapytani będą w stanie powiedzieć, ile ich dziecko miałoby teraz lat. W momencie, kiedy widzą dziecko wśród znajomych, czy nawet na ulicy w podobnym wieku, czują w sercu bolesne ukłucie. Mój syn, moja córeczka byliby w tym wieku. Jeżeli chodzi tutaj o tą żałobę po dziecku, tak naprawdę chodzi o to, żeby tutaj nic nie przyspieszać. Każda żałoba u każdej osoby przebiega nieco inaczej. Mimo że możemy generalnie pewne etapy wyodrębnić, na pewno na początku to jest szok, niedowierzanie. Później jest bunt, jest również etap rozpaczy, apatii. Potem stopniowo godzenia się. U każdego trwa to inny okres czasu. Dobrze przeżyta żałoba nie polega na tym, że ona szybko się skończy. Bardzo często pojawia się pytanie, czy ona kiedyś przestanie płakać, czy ona już zawsze będzie tak płakać. Często osoby z najbliższego otoczenia chciałyby ten proces przyspieszyć, a tutaj tak naprawdę chodzi o to, że tylko dobrze przeżyta żałoba właśnie się skończy w pewnym momencie. Jeżeli ta żałoba jest dobrze przeżyta, nie przyspieszana, to potem pozostaje już tylko miłość do tego dziecka. Już nie ma żalu, już nie ma nie ma złości, nie ma tak ogromnego bólu, ale pozostaje ogromna, ogromna miłość do tego dziecka. Dlatego tutaj bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o osoby i najbliższe, i męża, i inne otaczające, żeby nic nie przyspieszać, żeby dać przestrzeń do wypłakania się. Jeżeli jest potrzeba rozmowy, to rozmawiać o tym dziecku, ale również jeżeli u tych osób, szczególnie w pierwszej fazie, jest potrzeba takiej jakby ucieczki od świata, szczególnie jeżeli małżeństwo chce w tym momencie pozostać samo ze sobą, to też pozostawić dla nich tą przestrzeń. Teraz tak w kontekście tych zbliżających się świąt, które są takim okresem bardzo, bardzo rodzinnym. Może być tak, że pierwsze święta Bożego Narodzenia po stracie dziecka małżonkowie będą chcieli spędzić sami. Proszę im na to pozwolić. Zachęcać ich oczywiście do tego, że rodzina jest jest gotowa na udzielenie wsparcia, na obecność. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w tym okresie, szczególnie mamy takiej po stracie, do niczego nie zmuszać, ponieważ to tak naprawdę będą tylko kolejne zranienia. Mama i tata po stracie muszą przede wszystkim chronić siebie, swoje małżeństwo, ratować swoją wspólnotę małżeńską i dopiero kiedy będą gotowi wyjść do świata. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby się też nie zniechęcać tym, żeby po prostu regularnie dawać sygnały, że państwo jesteście, że jesteście obecni, że jesteście gotowi na rozmowę, na przytulenie, na podanie ręki, natomiast żeby nie naciskać gdzieś tam, nie zachęcać, ale nie zmuszać, bo w momencie, kiedy ta żałoba już się konstruktywnie zakończy, jest to bardzo różny okres, czasami jest to pół roku, czasami rok, mniej więcej do 2 lat z reguły ta żałoba się zamyka, wtedy pozostaje ta miłość i też taki ważny aspekt relacji z tym zmarłym dzieckiem, jakim jest modlitwa o wstawiennictwo do swojego dziecka. Mamy orędownika w niebie i tak naprawdę możemy z tego stworzyć taką podstawę relacji wobec naszego dziecka, całej naszej rodziny, naszych kolejnych dzieci, że jest ktoś, kto się za nami wstawia w niebie, że modlimy się do tego naszego dziecka, żeby wstawiało się w naszych sprawach, w naszych intencjach i w ten sposób ono jest tak naprawdę najpiękniej obecne w życiu naszej rodziny.
Pani Małgorzata, coś doda?
Tak, bo to wydaje mi się najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że żałoba po śmierci dziecka trwa długo, że to jest pewien proces, który pojawia się w nas zupełnie niezależnie od naszej woli, bo my nie chcemy przeżywać tej żałoby, bo to żadna jest przyjemność. Ale budzą się w nas różne uczucia, nie tylko te, które nam się z żałobą kojarzą, jak smutek i żal, ale też czasami ogromna złość na siebie. No bo mogłam coś zrobić, żeby moje dziecko uratować, tak? Ja, rodzic, powinnam chronić moje dzieci, a nie udało mi się to. Złość na innych, na tych najbliższych, którzy albo coś mówią i to mnie denerwuje, albo nic nie mówią i to mnie denerwuje. Złość na Pana Boga, złość na lekarzy, na cały świat. Pojawia się też czasami takie poczucie winy i poczucie krzywdy. Bardzo różnych myśli i uczuć przychodzi do głowy rodzicom po stracie i one są naturalne. Znaczy one, jeżeli człowiek je zauważy, że one są, to one odchodzą, ponieważ rolą żałoby jest przywrócenie nas światu. To wszystko, co na co dzień w takim pędzie naszego codziennego funkcjonowania nas jakoś napędza, nagle przestaje mieć rację bytu, ponieważ dotykamy kruchości życia i uświadamiamy sobie, że te wszystkie mechanizmy takie obronne, które sobie tworzymy, one tak naprawdę nie są nam potrzebne, że tak. Żałoba to jest takie stanięcie w prawdzie przed sobą i przed Bogiem. I jeżeli przejdziemy przez nią w taki sposób, jak mówiła Ola, czyli nie udając, że tych uczuć nie ma, nie przyspieszając tego, nie mówiąc sobie, nie, no, poroniłam 11 tygodni, byłam w ciąży, poroniłam 2 miesiące temu i nadal płaczę, nie, no to jest bez sensu, już przestanę płakać, tak? to oczywiście, jeżeli ten moment przyjdzie, że ja przestanę płakać, no to nie będę się na siłę zmuszać do tego, żeby mi było smutno. Natomiast żeby to, co Ola nazywa dobrym przeżyciem żałoby, dobre to jest takie, które nas prowadzi nas do przodu, chociaż to nie jest taka też prostoliniowa droga, że jest źle, a potem jest coraz lepiej. Nie, to jest takie, bardziej mi się to kojarzy z takim wchodzeniem po spiralnych schodach, że nam się wydaje, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu i ciągle widzimy tą samą ścianę. Ale nie, to jest proces, który się w nas toczy i który nas prowadzi ku rozwoju nas jako ludzi i naszych relacji z innymi ludźmi, ze światem, relacji z Panem Bogiem.
Dziękuję. I ojciec duszpasterz, żadnych w tym momencie refleksji na zakończenie naszego wprowadzenia, bo już pora poprosić słuchaczy. W każdym razie zamykać się na świat intencjonalnie i zdecydowanie na zawsze nie wolno.
Nie, każda taka rzecz, która sprawia, że coś trwa bardzo długo, na jakimś etapie żałoby zostajemy bardzo długo, albo nasz organizm zaczyna szwankować, na przykład, nie wiem, dłużej niż przez 2 tygodnie nie możemy spać, albo dłużej niż przez 2 tygodnie nic nie jemy, to są takie sygnały, że żałoba się zatrzymała na jakimś etapie i że to wymaga interwencji z zewnątrz, czasami interwencji psychologa, czasami interwencji lekarza psychiatry, czasami dobrego słowa kogoś bliskiego. I
korzystajmy z sakramentów, korzystajmy z obecności Kościoła w naszym życiu. Nie strońmy od Niego, bo Pan Jezus uzdrawia. Tylko dajmy Mu miejsce w naszym sercu.
Tutaj też bardzo istotnym może się okazać, dla wielu mam z mojego doświadczenia wynika, znalezienie sensu po prostu w tej sytuacji, sensu, jaki był zamysł Pana Boga, dlaczego to doświadczenie mnie spotkało. Dla mnie moim sensem, którym odkryłam, było właśnie to, że dzięki utracie 2 dzieci zaczęłam pracować i od 3 lat pomagam takim mamom po stracie. Jako psycholog mogłam wykorzystać moje kompetencje, natomiast myślę, że każda mama tutaj może odnaleźć jakiś sens, nawet właśnie mówiąc w kontekście oczekiwania, żeby koniec tej żałoby, dobre przeżycie tej żałoby było dla nas ważne też z tego powodu, że po żałobie będzie nowe oczekiwanie, bądź na kolejne dziecko, które Bóg powoła do życia, bądź jeżeli nie ma takiej możliwości, bo czasami niestety zdrowie nie pozwala, na oczekiwanie na dziecko, na adopcję, na zastanowienie się, jakie inne oczekiwanie może w naszym życiu nadejść po tym, kiedy skończy się żałoba. Żałoba jest też przygotowaniem na nadzieję, na kolejne oczekiwanie, a przedłużająca się żałoba tak naprawdę tą nadzieję odbiera i ją zabija.
I ojciec?
Padło pytanie i ono z całą pewnością pojawia się w rodzicach po stracie dziecka. Dlaczego to się stało i to pytanie jest niejednokrotnie do Pana Boga kierowane. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. I trzeba, by ono wybrzmiewało, tak jak ono wybrzmiewało chociażby w narodzie Izraela, który w swojej historii wielokrotnie stawał w takich momentach, których absolutnie nie mógł zrozumieć. I stawiał Panu Bogu pytanie, dlaczego? I jaki był tego skutek? Właściwie nigdy nie otrzymali odpowiedzi w pełni satysfakcjonującej. Dlatego myślę, że tu musimy powiedzieć tak, to pytanie jest ważne, żeby ono wybrzmiało, ale również ważna jest zgoda na to, że ostatecznie staniemy wobec jakiejś wielkiej tajemnicy, której do końca nie zgłębimy. Chociaż właśnie to usilne zmaganie się z tym pytaniem dlaczego, w jakimś stopniu pozwala zarazem odkrywać jakby nowe oblicze Pana Boga i również głębiej patrzeć na to, co przeżywam ja. Tak sobie słuchając tej wypowiedzi nawet uświadamiałem, że to, co dla jednych jest straszliwym, bardzo trudnym przeżyciem, dramatem wręcz i czymś, czego zupełnie do końca nie zrozumieją, dla innych może stać się z kolei jakimś wielkim odkryciem. I sądzę, ta audycja jest adresowana nie tylko do rodziców, którzy dziecko stracili, ale również do tych, którzy dzieci mają. Jakby wchodząc w to bardzo bolesne doświadczenie rodziców, których dziecko zmarło, myślę, że na nowo odkrywają, że każde dziecko jest darem. Że jest czymś, coś, na co się nie zasługuje, nie jest prawem, nie jest, ale jest właśnie darem, czymś danym, czymś, czego się nie zdobywa samemu, czego się nie da zrobić samemu.
Za co trzeba codziennie Bogu dziękować.
Tak jest.
Za ten dar, za który trzeba dziękować i być wdzięcznym.
Rodzice po stracie często, jak przeżyją już te pierwsze miesiące żałoby, mówią właśnie o tym, że odkryli, że dzieci, te dzieci, które pojawiły się na chwilę w ich życiu, przyniosły ze sobą radość i zaczynają być wdzięczni Panu Bogu za to, że one się w ogóle pojawiły.
Bardzo często, jak zadajemy podczas spotkań z mamami po stracie pytanie, czy wolałyby nigdy nie być w tej ciąży, podczas której ich dziecko umarło, powiem szczerze, że po kilkudziesięciu kontaktach z mamami takimi, że tak powiem, terapeutycznie oko w oko, ani razu nie usłyszałam odpowiedzi, że nie chciałyby tej ciąży. Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, w każdej z tych mam po jakimś czasie zostaje ogromna miłość i wdzięczność za to, że to dziecko w ogóle było. Ani razu nie zdarzyło mi się usłyszeć odpowiedzi nie. Wolałabym, żeby tego dziecka w ogóle nie było i żebym nie cierpiała.
My używamy często sformułowania rodzice po stracie, ale też jedna z mam mi powiedziała, moje dziecko nie jest stratą. Ono jest tym zyskiem, które Pan Bóg mi dał.
Dziękuję bardzo. To może tyle tytułem wprowadzenia i zapraszamy Państwa, kochani radiosłuchacze, do kontaktu z nami.
Podaję telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Słuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat niespełnione oczekiwanie narodzin dziecka. Nasi goście to państwo Małgorzata Bronka i pani Aleksandra Nowicka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu i ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa w Toruniu, redemptorysta.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze w Jezusie.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski. Chciałam zapytać, czy...
Troszkę głośniej prosimy.
Chciałam zapytać, czy tak, dzisiejsza ci... audycja dotyczy tylko kobiet, które straciły dziecko w niedawnym czasie i specjalnie jakoś odczuwają adwent, czy też dotyczy w ogóle kobiet niepłodnych albo takich, które no chciały mieć dziecko, a właśnie nie wiadomo, czy w końcu zachodziły w ciążę, czy nie. No
myślę, że może pani tutaj podzielić się swoimi jakimiś pragnieniami. Słuchamy panią.
No ja podejrzewam, to było dawno, medycyna poczyniła tak dalekie postępy, tak daleko postąpiła, że przecież na pewno by jakiś sposób może się to tym zajęto. Na tym, w tym okresie, mniej więcej 40 lat temu, no to nie było pewności, czy na przykład nieregularna miesiączka nie jest przypadkiem, nie była kobieta przypadkiem w ciąży, bo jeżeli my mówimy o tym, że stracenie zarodka, co oczywiście jest oczywiste, stracenie zarodka jest zabiciem człowieka, no to jest śmiercią człowieka, to tak samo możemy myśleć, że jeżeli spóźnia się okres, powiedzmy dwa tygodnie, bo przecież wcześniej nie było sensu robienia próby ciążowej, to nie straciło się dziecka. Jeżeli to było obfite krwawienie i jeżeli się to na przykład ponawiało i nikt tego nie mógł do końca zdiagnozować, co się dzieje, czy to na pewno może już były początki ciąży.
Tak, mogła taka sytuacja mieć miejsce.
Mogła mieć miejsce, tak.
Tak, bardzo często tak jest, że kobieta traci ciążę, nie mając nawet świadomości, że w niej jest, że dochodzi do utraty ciąży na bardzo wczesnym etapie jej, w pierwszym miesiącu, w pierwszych czterech tygodniach i to rzeczywiście fizjologicznie wygląda jak spóźniony, obfity okres.
Chciałam mówić na ten temat, jeśli wolno.
Tak.
Halo?
Tak.
Otóż ja wtedy, ponieważ nie miałam pewności, to też nie bolałam nad tym tak straszliwie. Poza tym, Pan Bóg mi dał, poza tym, po pewnym czasie doszłam do wniosku, no, po iluś tam latach, że widać Pan Bóg nie widzi mnie w roli matki, wolno mu. Może mnie widzi w innej roli, bo przecież kobieta nie tylko powinna widzieć siebie w roli matki, ale w roli człowieka, który może zrodzić też człowieka, prawda? W rodzinie żyją.
W inny sposób, tak.
Stąd mnie się wydaje, że powiedzenie Panu Bogu, zgadzam się z wolą Twoją, bo widocznie Ty mnie widzisz w jakimś innym działaniu. No przecież jestem w małżeństwie, bo to jeszcze to na przykład ja cały czas boleję i rozpaczam, to nie powinno rzutować na mojego męża, który jeżeli ja porozmawiam z duszpasterzem, czy ja wiem z kim, tam jak pani już radziły, no to wiadomo z kim, no to przecież mogę tak jakoś się ustawić, żeby jednak zauważać męża i zauważać, jak on reaguje na moje rozpacze i płacze. Bo ja chorowałam na chorobę nowotworową i dzięki temu, że mój mąż mnie wspierał, no to mnie było dużo łatwiej i że rozumiał to. Mnie chodziło o to, żeby on jak najmniej cierpiał. I to jest bardzo ważne w kochającym się małżeństwie, żeby on jak najmniej cierpiał w tym czasie. Oczywiście wspominałam mu o ewentualnej adopcji, ale Pan Bóg zechciał, dzięki mu za to, że był tak łaskaw, że ja byłam lekarką. Więc automatycznie po prostu pogodziłam się z tym i zajęłam się tym, do czego mnie Pan Bóg przeznaczył, widać. I to mi dało pełną satysfakcję. Pewnie, że teraz na starość jestem samotna, bo niedawno mi mąż zmarł. I muszę powiedzieć, że najgorszą rzeczą to jest nie móc płakać. Nie móc płakać. To się trenuje, żeby nie płakać nad umierającym pacjentem, bo to jest coś najgorszego, co może być, jak człowiek ratując pacjenta płacze przy tym, prawda, a nie ma jakiejś przynajmniej, no może nie pogody, ale spokojnej miny. Więc tak jak mówię, ja nie potrafiłam płakać. Psycholog mi powiedział, że może do tego nie dojdę, ale mówił mi tam o poszczególnych żałobie w przechodzeniu etapów. Że z tego wyjdę, bo musiałam się nawet pierwszy raz w życiu, ale nie dałam sobie rady sama z leczeniem depresji, mimo że w tym siedzę właśnie w specjalności, musiałam trochę posiedzieć na oddziale psychiatrycznym, stąd miałam kontakty z psychologiem, z psychiatrą. Bóg zapłać
Pani Halino. Bóg zapłać Pani Halino.
Bardzo tutaj dziękujemy za Pani myśli, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Ja myślę, że tutaj szczególnie warte zauważenia są dwa ważne aspekty, które Pani poruszyła. Pierwszy aspekt bezpłodności. Czy ta audycja i to, o czym mówimy, dotyczy par bezpłodnych? Ja myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ sytuacja bezpłodności to również jest sytuacja niespełnionych oczekiwań. W momencie, kiedy mamy młode małżeństwo, które gdzieś tam myśli o swojej przyszłości, jednym z podstawowych pierwszych oczekiwań jest to, że owocem tego małżeństwa będzie dziecko. Bardzo często nie ma takiej możliwości, prawda? W związku z czym te niespełnione oczekiwania nie dotyczą tylko osób, które straciły dziecko, ale też, które w ogóle tego dziecka posiadać nie mogą. I drugi taki ważny aspekt Pani wypowiedzi właśnie dotyczy tej wzajemności. Żeby małżonkowie tak naprawdę nie ma tego, który bardziej przeżywa żałobę, mniej, o którego należy dbać bardziej, mniej. Tutaj właśnie chodzi o tą wzajemność, żeby jedno o drugie się troszczyło o to jego cierpienie i w momencie, kiedy każde będzie się troszczyło o drugie, są w stanie sobie nawzajem podać rękę i unieść to razem po prostu.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę,
kogo witamy? Jest Pani na antenie. Kogo witamy?
Ja dzwonię z Niemiec, Elżbieta.
Prosimy bardzo.
Słuchamy Panią, słuchamy.
No. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak słucham tej audycji i przede wszystkim chciałam na początku pozdrowić ojca doktora Wojciecha. Tak?
Tak.
Zagrodzkiego.
Czyżbyśmy się spotkali?
No nie, no daj Boże, żeby tak było, ale nie jest tak, nie? Tylko my się znamy tak po prostu listownie. Aha. Więc tak, ojcze, no ja tego wysłuchałam to i tamto. Ja tam niby długo się o tym opowiadała za dużo. Nie, tylko po prostu, jeżeli chodzi... tylko chciałam powiedzieć tak, jeżeli chodzi o mnie, to znaczy się, to ja jestem oczywiście wdową, to już bardzo mi jest z tego powodu bardzo przykro, ale myśmy jeszcze... Ja to znaczy jeszcze byłam panną, to wzięłam takie dziecko, które było w bardzo strasznych warunkach zdrowotnych. Wzięłam go do domu na wychowanie. Chociaż on ma do tej pory jeszcze rodziców, już jest dorosły chłopak, Ryś ma na imię, no, ale po prostu z litości go wzięłam. I o co mi to chodzi? Że to znaczy, jak ktoś na przykład straci swoje dziecko, to naprawdę ma głęboką żałobę. Ale ja z tego powodu jestem zadowolona, że po prostu, bo gdyby on tak w takich warunkach to na wsi było, to on by rzeczywiście zmarł. No, to chciałam się tylko tym podzielić. No. I tym panią tak pięknie mówią, są chyba psychologiczne te panie, no bardzo ładnie tak mówią do rzeczy.
Tak, naprawdę. Dziękujemy Pani Elżbieto.
Bo im też bardzo dziękuję. Dla mnie ta audycja jest bardzo ciekawa i dzięki Bogu, że mam Radio Maryja. Bo tak sobie pomyślałam, że być może w telewizji trwałam, zobaczę ojca jak wygląda. Ale no nie było. Tylko
oj,
Radio
Pani
Maryja.
Elżbieto, dziękujemy za telefon z Panem Bogiem i odbieramy kolejne.
Słuchamy Radio Halo? Maryja. Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Do audycji.
Kogo witamy?
Mówi Marian ze Śląska.
Prosimy bardzo, Panie Marianie.
Temat, który chciałem poruszyć taki, bo tutaj pani prelegentki, które zabierały głos, no nie powiedziały wszystkiego. Jeżeli chodzi o dzieci nienarodzone, czy dzieci, które po prostu martwe się urodziły. Pierwszą, najważniejszą rzeczą trzeba dokonać chrztu dzieci nienarodzonych. Jest książka Armia Najdroższej Krwi Chrystusa, strona 197. Można zakupić we Wrocławiu. I tutaj jest cały obrzęd chrztu dzieci nienarodzonych. Jest również 6 dzieci nieokrzczonych. I no normalnie, jeżeli to jest dziecko na przykład ma jakiś mały grób czy coś, to trzeba iść i okrzcić. Ja pozwolę sobie z tej książki księdza ojca Jerzego Wierdaka, chrzest nienarodzony, to jest franciszkanin, który napisał tą książkę. Ja tą książkę otrzymałem. I
panie,
chrztu, ja sam chrzczę.
Proszę pana, może nie będzie pan czytał tego fragmentu. Mamy tutaj ojca Wojciecha Zagrodzkiego, który też ma książkę, właśnie ją otworzył. Może posłuchamy, co on na ten temat ma do powiedzenia. Tym bardziej już o chrzcie dzieci, które zmarły przed narodzeniem, mówiliśmy we wprowadzeniu. Ojcze, proszę.
Tak, bo sakrament chrztu jest sakramentem dawanym osobom żyjącym. Aczkolwiek kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, istotnie w kanonie 871, mówi o możliwości udzielenia chrztu płodom poronionym, jeśli jeszcze żyją. I to jest warunek rzeczywiście, który, jeśli żyją, można udzielić chrztu. Nie udziela się jednak chrztu już jeśli nastąpiła śmierć.
Mhm. Tak, no a takiej sytuacji, że życie dziecka w łonie matki jest zagrożone, są takie sytuacje przecież i o tym lekarze informują matkę, że ma leżeć, specjalnie troszczyć się, żeby nie było poronienia. Czy wówczas spotyka się taki uprzedzający chrzest?
No to trudno, no sakrament chrztu domaga się materii, no musi być polanie głowy wodą, musi
no więc
być,
właśnie, w łonie matki nie można tego zrobić.
Musi być intencja, formuła. Myślę, że wtedy można mówić o chrzcie pragnienia, o to co dotyczy właściwie i wielu też innych sytuacji.
Dobrze, odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Halina Arzłowicza.
Prosimy bardzo.
Więc bardzo jestem wam wdzięczna. Niech Pan Bóg was ma w swojej opiece. Mam chrypę trochę, przepraszam. Że ta audycja... Bo dzisiaj właśnie mi kamień serca spadł. Ja miałam takie właśnie zdarzenie, że mi dziecko zmarło we mnie i urodziło się nieżywe. Oczywiście było zaraz przez pielęgniarkę ochrzczone. Ale pomimo wszystko księdzu na spowiedzi pytałam się, gdzie to dziecko jest? I ksiądz mi powiedział, że w otchłani. Ja to strasznie przeżywałam, bardzo. Dziś powiedzieliście mi, że nie, że ono jest w niebie. Płaczę, jak to mówię. Dziękuję wam bardzo, niech wam Bóg błogosławi. To wszystko, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Halino.
Tak, no trzeba dodać, że... To jest, była taka opinia teologiczna, co jest ciekawe, nigdy to się nie znalazło w oficjalnym nauczaniu magisterium Kościoła, owa teoria otchłani dla dzieci, które zmarły przed narodzeniem i nie zostały ochrzczone. Aczkolwiek taka opinia teologiczna przez wieki nawet, trzeba powiedzieć, w Kościele istniała, bodajże począwszy od czasów świętego Augustyna. Ale refleksja na ten temat w łonie magisterium Kościoła wśród teologów trwała cały czas i bardzo długo. Więc dzisiaj właściwie trzeba powiedzieć zupełnie inaczej, nie mówi się już o tej otchłani, katechizm Kościoła katolickiego już na ten temat nic nie mówi. Raczej wierzymy i mamy nadzieję, jest to coś bardzo chrześcijańskiego, nadzieję, że te dzieci powierzone miłosierdziu Bożemu, że Pan Bóg znajdzie swoje sposoby, żeby te dzieci przyjąć do siebie.
Bo Pan Bóg stwarza ludzi z miłości i po to, żeby były razem z Nim w niebie.
Pragnie zbawienia wszystkich, tak. Udziela łaski zbawienia wszystkim, te dzieci nie miały żadnej możliwości, żeby tę łaskę odrzucić.
Nie są zatwardziałymi grzesznikami, no więc nie mają możliwości innego skrywania.
Zatwardziałymi, no w ogóle trudno o jakimś grzechu mówić.
No więc właśnie.
Jest też ta prawda o grzechu pierworodnym, ale wierzymy też, że łaska odkupienia do nich, które również jest skierowana i nie została ta łaska przez nie odrzucona. Mamy nadzieję, że oglądają oblicze Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Dorota, dzwonię z Lublina. Prosimy. Chciałam się podzielić moim doświadczeniem, które jest bardzo świeże, bo wyszłam ze szpitala dopiero.
Tak, prosimy.
Ale chciałam bardzo podziękować przede wszystkim pani, która tam jest z tego portalu poronienie.pl, bo kiedy się dowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, że nasze dziecko w 11 tygodniu właśnie umarło, to zaczęliśmy szukać różnych informacji właśnie w internecie i na temat tego, jakie są nasze prawa i tak dalej, bo też mamy trochę znajomych, którzy byli w takiej sytuacji i doświadczali ogromnego cierpienia w szpitalu ze strony lekarzy i personelu. I zaczęliśmy czytać i przygotowywaliśmy się, że tak powiem, od strony tej prawnej tak też do tego wydarzenia, żeby, bo chcieliśmy od razu pochować nasze dziecko, właśnie zdecydowaliśmy się od razu, że chcemy to dziecko pochować. I muszę powiedzieć, że bardzo mi pomogło to, że czytałam doświadczenia innych rodziców, którym się to udało i mimo przeciwności ze strony lekarzy. I że też się przygotowaliśmy od strony takiej technicznej, właśnie z tej strony, że tam wydrukowaliśmy te różne pisma, które tam były. W każdym razie, na szczęście okazało się to wszystko niepotrzebne. Chciałam powiedzieć, że są na szczęście w Polsce szpitale, w których można naprawdę przeżyć, doświadczyć zrozumienia i nie usłyszeliśmy w tym szpitalu, w którym byliśmy w Lublinie, to jest szpital na Staszica, nie usłyszeliśmy ani razu żadnego słowa, ani krzywego spojrzenia nawet na nas, ani żadnego słowa, że to nie jest dziecko albo coś takiego, nie? Że od początku, kiedy mówiliśmy o tym, że chcemy pochować nasze dziecko, wszyscy mówili, że oczywiście nie ma problemu, zwłaszcza, że to jest dziecko było bardzo małe, bo ono zatrzymało się w rozwoju około 6 tygodnia i wiadomo, że w tym stadium nie da się stwierdzić płci dziecka i zawsze jest tutaj problem potem z wystawianiem, prawda, tych dokumentów do urzędu. I też tutaj lekarze od początku mówili, że po prostu rodzice będą mogli zdecydować, nie, jaką płeć dziecko będzie miało. I wczoraj zakończyło się wczoraj tym poronieniem. Ja to wolę nazwać porodem naszego dziecka, więc oficjalnie dzisiaj dostałam też dokument, który mi bardzo pomaga, że mam po prostu akt urodzenia dziecka, że to nie jest... Prawda jest taka, że po prostu urodziło nam się dziecko martwe, nie? Mimo, że było bardzo maleńkie, to mamy dokument, że nasza córka Rita jest w tym momencie, jest naszą córką, będziemy mogli ją pochować normalnie, godnie.
Bóg zapłać, Pani Doroto, za to świadectwo.
Chciałam też powiedzieć, że Pan Bóg bardzo nam pomaga w tym przechodzeniu przez to doświadczenie. Ja dzisiaj jestem bardzo spokojna, jeszcze nie wiem, czy to jest... tak słucham o tych psychologicznych aspektach i możliwe, że to jest jeszcze ten czas taki przed tą taką... tym żalem ogromnym, którym pewnie przyjdzie, ale widzę, że dzisiaj jestem bardzo spokojna też dzięki Panu Bogu, bo widziałam, jak nas... przez to przeprowadzał. To jest nasze 6 dziecko. Mamy 5 dzieci w domu już. I też widziałam, że te dzieci od początku przeżywały to z nami, bo ponieważ cieszyły się na to dziecko już od samego początku, no wiedziały, że jestem w ciąży i modliły się codziennie też za to dziecko, o zdrowie i tak dalej. I że też bardzo przeżywały ten moment, kiedy powiedzieliśmy po prostu od razu o tym, że to dziecko Pan Bóg zabrał do siebie, że mają w tym momencie, że mają anioła już swojego w niebie. Widziałam, że bardzo to przeżywają, ale też mogliśmy się modlić właśnie i przeżywać to razem, czując miłość Pana Boga ogromną. I też w momencie, kiedy w szpitalu leżałam i miałam mieć podane już tam leki, i modliliśmy się z mężem i otwieraliśmy też Słowo Boże i otworzyło nam się takie piękne czytanie o uzdrowieniu córki Jaira najpierw, a zaraz potem jest o kobiecie, która doznała uzdrowienia z krwotoku. Mnie to było ogromne. W tym momencie bardzo się uspokoiłam, byłam roztrzęsiona i bardzo się uspokoiłam, bo widziałam, że Pan Bóg odpowiada konkretnie Słowem Bożym na to doświadczenie nasze, nie? Że też w tym momencie już upewniałam się zupełnie, że to przeczucie moje od początku, że to będzie córka, nie? Że tak jakoś to słowo też mi pomogło w tym wszystkim. Widzę, że Pan Bóg jest przy nas blisko, nie? Trochę... może chaotycznie mówię, bo jestem w emocjach jeszcze, ale no, chciałam się podzielić też tym, żeby dodać może innym rodzicom dodać odwagi, że po prostu naprawdę to doświadczenie może być trudne, ale można je też przeżyć właśnie dzięki Panu Bogu i że też warto, tak mi się wydaje, że warto ten pogrzeb jednak dziecku zrobić, nie, mimo że to teraz się mimo wszystko słyszy, że takie dziecko to nie jest dziecko, że to jest jakiś zarodek i tak dalej, nie? Że my od początku mówiliśmy, że to jest dziecko, że to po prostu dziecko umarło. Nie mówiliśmy nikomu ze znajomych, że ja poroniłam, tylko mówiliśmy, że po prostu nasze dziecko umarło w moim łonie, nie? Że to jest...
Nie terminologia medyczna.
Terminologia, właśnie tak, że ta terminologia jest bardzo, tak mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby używać tej terminologii jednak takiej, takiej jak czujemy, prawda? Żeby nie dać się wciągnąć też też w szpitalu. W szpitalu też mówiliśmy, prawda? Mimo, że lekarze mnie poprawiali co chwilę, ja mówiłam, ja wolę mówić tak, jak czuję, nie?
Dokładnie. I ma Pani do tego pełne prawo. Ja myślę, że to, co tutaj Pani powiedziała, ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla innych rodziców, bo tego typu świadectwo, to wszystko, co Pani powiedziała, płynące z serca osoby, która doświadczyła tej sytuacji, jest zawsze dla innych rodziców najcenniejsze. Ja myślę, że teraz dla Was takim trudnym momentem będzie na pewno pożegnanie Rity na cmentarzu, bo rozumiem, że jeszcze jesteście przed pogrzebem Państwo, tak?
Tak, tak, bo to było wczoraj, urodzone wczoraj dziecko jest dzisiaj, wyszliśmy ze szpitala i jutro, że tak powiem, będziemy załatwić formalności, a mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy... No, dodaje mi odwagi naprawdę doświadczenie też naszych znajomych. Zresztą w ciągu ostatniego roku właśnie też widzę, że Pan Bóg nas przygotowywał na to doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie miałam okazji brać w pogrzeb. Znaczy, powiedzmy, dwie moje siostry były umarły też, że tak powiem, przed porodem, ale to były w późnej ciąży, nie? Przed samym porodem. Ale nigdy nie miałam doświadczenia wcześniej takiego pogrzebu właśnie, takiego maleńkiego dziecka, nie? Nawet nie wiedziałam, że coś takiego można zrobić. I w ciągu ostatniego roku mieliśmy 3 takie pogrzeby z naszych znajomych. I to ich doświadczenie, to, że oni z wiarą taką ogromną właśnie chodzili i, że tak powiem, musieli walczyć, bo tam naprawdę w innych szpitalach, też w Lublinie, musieli walczyć na każdym kroku, nie? Do tego stopnia, że no w tym momencie właściwie, jak się trafiłam też, no wielu osób to mówili, że konieczne są na przykład badania DNA, nie? Żeby stwierdzić płeć dziecka, że lekarze nie chcą tego brać na siebie jakby, nie? Że, znaczy, że generalnie nie uznają po prostu tego wpisywania domniemanej płci dziecka i że to cierpienie, które się wydłużało też przez te badania DNA i mnóstwo historii, które słyszałam od nich właśnie, strasznych, nie? Na które się też nastawialiśmy psychicznie, że tak powiem, na najgorsze.
No pomogło to przeżyć, Pani Edyce.
Pomogło mi to ogromnie przeżyć to doświadczenie.
Dziękujemy za to świadectwo.
Mam nadzieję, że moje doświadczenie też może komuś dzisiaj pomóc, dlatego...
Bóg zapłać. I ojciec jeszcze?
Ja bym nawet wzmocnił Pani wypowiedź, że nie tylko warto pogrzeb dziecka nienarodzonego zrobić, ale może nawet trzeba, bo jeśli nie pogrzebać, to co zrobić z ciałem?
Tak. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwu, 23 godzina i 8 minut. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Jeszcze adwent trwa. Jeszcze oczekujemy 18 grudnia, za tydzień, temat nauczyć dzieci oczekiwania. Wszystko musi być zaraz i natychmiast, więc trzeba dzieci uczyć oczekiwania. Państwo Anna i Janusz Wiśniewscy ten temat przedstawią. 25 grudnia audycji dla małżonków nie będzie. Będziemy świętować razem z dziećmi i wnukami. 1 stycznia Święta Rodzina z Nazaretu, wzorem świętości dla naszych rodzin. Temat przedstawią misjonarze Świętej Rodziny, ksiądz Adrian Jacek i ksiądz Stanisław Malinowski. No i 8 stycznia zaczynamy kolejny cykl audycji, cykl Co Pismo Święte mówi o finansach. Temat zarządzanie pieniędzmi przez nasze dzieci i przez nas przedstawią Państwo Elżbieta i Mirosław Wrotek. Bardzo ciekawe tematy będą. Także serdecznie zapraszamy w każdy wtorek o 21.40. Następnego dnia, w środę, już na stronie internetowej Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, pod zakładką audycja dla małżonków, audycja w pliku MP3 się pojawia. I pod nią można zamieszczać swoje komentarze, wpisywać, także to jest na tej nowej stronie właśnie nowość, w poprzedniej stronie takiej możliwości nie było. Także można sobie komentarz jakiś wpisać, można przeczytać z poprzednich audycji komentarze, również odsłuchać audycję od początku, jeżeli od początku Państwo nie słuchali. I jeszcze pytanie do naszych gości, czy coś jeszcze do ogłoszenia Panie mają?
Tak, rodzice po stracie dzieci, nie tylko przed narodzeniem, ale bez względu na ich wiek, spotykają się z różnych okazji. W minioną niedzielę był Dzień Palenia Świec, który z inicjatywy rodziców po stracie dziecka, zawsze w drugą niedzielę grudnia, właśnie wpisując się w to adwentowe oczekiwanie, odbywa się właściwie na całym świecie już w tej chwili, kiedy wieczorem o godzinie 19 wszystkim zmarłym dzieciom zapalamy w oknie świece, rodzice spotykają się, a drugim takim dniem jest Dzień Dziecka Utraconego, obchodzony też na całym świecie od kilkunastu już lat, 15 października. I w Polsce, między innymi w Lublinie, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Zielonej Górze i w wielu innych miejscach odbywają się spotkania dla rodziców po stracie, msze święte, spotkania, w których rodzice puszczają w niebo błękitne i różowe baloniki swoim dzieciom albo bańki mydlane. I w wielu też tych miastach znajdują się, funkcjonują grupy wsparcia, w których rodzice, osieroceni rodzice spotykają się regularnie, żeby wspierać się w przeżywaniu żałoby. Informacje o tych wszystkich uroczystościach, świętach i spotkaniach znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu www.poronienie.pl.
Przypominam, nasi goście ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa w Toruniu, redemptorysta, i pani Małgorzata Bronka, pani Aleksandra Nowicka ze Stowarzyszenia Rodziców po stracie.
I odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jestem Barbara, dzwonię z Zagłębia.
Prosimy.
Właśnie bardzo. Słucham tej audycji. Ja również zostałam doświadczona takim właśnie trudnym przeżyciem, jak utrata dziecka w 8 miesiącu ciąży. Było to naprawdę, tak jak oceniam, najgorsze przeżycie w moim życiu. No i powiem, że tak trzymam kontakt z tym dzieckiem. Na początku było trudno mi iść na cmentarz, uwierzyć w to, że dziecko nie żyje, a potem już po jakimś czasie się pogodziłam, chyba tą żałobę odbyłam, nawet zapłaciłam to depresją. I chciałabym teraz jeszcze zapytać ojca czy księdza, czy w jaki sposób modlić się za dziecko nienarodzone, które zmarło jako po prostu martwo urodzone. Czy coś takiego jak zamawianie mszy, czy wypominki, czy coś takiego w ogóle wchodzi w grę? Jak mówię takie słowo grę, to nie jest właściwe, ale...
Czy jest taka możliwość?
Z całą pewnością jest. Z tym, że na pewno modlitwa będzie nieco inna, liturgia kościoła też pogrzebu dziecka nienarodzonego, nieochrzczonego, zresztą każdego dziecka będzie, jest też nieco inna i ma inny charakter. W przypadku chrztu dorosłego modlimy się
pogrzebu
dorosłego modlimy się przede wszystkim o odpuszczenie grzechów. W przypadku pogrzebu dziecka modlimy się raczej zawierzając to dziecko Bożemu miłosierdziu i taki też charakter winna mieć modlitwa zanoszona w związku ze wspomnieniem zmarłego dziecka.
No bo tak
i wtedy może być też i msza święta, jak najbardziej. To jest najpiękniejszy dar zawsze, msza święta, zanoszona właśnie jako taki akt powierzenia zmarłego dziecka w miłosierdziu Bożemu, jak najbardziej.
Jakby w rocznicę śmierci można zamówić
jak
mszę
najbardziej
świętą, tak? Powierzenia Bożemu miłosierdziu.
Tak jest.
Tak. Dobrze zrozumiałam.
Tak. Dobrze. Jak najbardziej.
To bardzo serdecznie dziękuję w ogóle za tą audycję i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich i łączę się z tymi, którzy też cierpią podobnie. I mówię, że bardzo rozumiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Na początku dzwoni Krystian z Helu. Na początku pragnę gorąco podziękować za tą audycję, przepiękna, szczególnie właśnie dla mnie i żony, ponieważ też przedostatni telefon był bardzo podobna sytuacja do naszej, mianowicie szóste nasze dziecko właśnie umarło w trzecim miesiącu stanu błogosławionego. Mamy teraz właśnie pięcioro, najstarsza córka ma 8 lat i jest najmłodszy synek 2,5 roku, ale właśnie to szóste dziecko zdarzyło się w lipcu tego roku, też taka świeża jeszcze sprawa u nas, właśnie umarło. I tutaj to, czym chciałem się podzielić, to jest to, że tutaj właśnie kwestia też pogrzebu. Nam się bardzo tak szczęśliwie udało wszystko, że tak powiem, zrobić, to znaczy odbyła się msza święta i dziecko było w trumience, ze szpitala odebrane przeze mnie, było w trumience, pięknej, małej, ładnej, białej trumience na środku kościoła, była msza święta w intencji naszej rodziny, był pogrzeb i to jeszcze, o czym chcę powiedzieć, to też nie kryliśmy tego faktu, że to dziecko umarło, nie kryliśmy właśnie przed naszymi dziećmi, przed tymi naszymi maluszkami i od razu, jak to się wydarzyło, przyjechaliśmy ze szpitala, jak się dowiedzieliśmy, powiedzieliśmy o tym dzieciom, no tutaj no, oczywiście był płacz, dzieci bardzo to przeżyły, ale też chcę powiedzieć, że też im to dziecko bardzo, one cały czas pamiętają, to jest synek Antoni, no, nie wiem, już na początku powiedzieć, synek Antoni i nasze właśnie, nasze dzieci bardzo pamiętają o Antonim też, wracają do tego, teraz już to przeżywają też radośnie, że jest ten Antoni, właśnie tak jak my, no my również chcę tu już powiedzieć, że było to bardzo trudne przeżycie, na pewno też takie szczególnie u małżonki okupione takim cierpieniem, bo też było to też takie zaskoczenie, bo pięcioro dzieci żona urodziła, a i wszystko było w porządku, naturalnie, fizjologicznie, a tutaj no takie, nie było nawet żadnych symptomów, że coś się dzieje z tego. I tak już kończąc, chcę jeszcze powiedzieć, że jest taka piękna książka Niebo istnieje naprawdę, taki tytuł, gdzie jest świadectwo małego chłopczyka, który przeżył tą śmierć kliniczną i właśnie i spotkał się ze swoją siostrą w niebie. To jest pięknie wszystko opisane. Wspaniała książka, na faktach oparta. To też polecam. I jeszcze tu pragnę jeszcze na końcu podziękować też za to, co Państwo podsunęli. Ten taki pomysł, żeby na Boże Narodzenie przy stole wigilijnym w jakiś sposób tą obecność naszego dziecka umarłego uzewnętrznić. Piękna inicjatywa, bardzo nam się tu z żoną spodobało to. Jeszcze raz za wszystko gorąco dziękuję. Dziękuję za audycję. Serdecznie pozdrawiamy i życzę błogosławionych, radosnych świąt i błogosławionego Adwentu. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy
z Panem bardzo. Bogiem. Dziękujemy Bogiem. Bardzo. I odbieramy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Słuchamy.
Szczęść Boże, Radio Maryja.
Ja chciałam, dzwonię z południa Polski, nazywam się Krystyna.
Witam serdecznie.
I ja sama doświadczyliśmy z mężem całkiem niedawno śmierci naszego dziecka, natomiast chciałabym powiedzieć o czymś, co jest bardzo ważne i odbyło się końcem listopada w Krakowie na Uniwersytecie Jana Pawła II. To znaczy pierwsza polska konferencja Pogrzebać umarłych. Wspaniała konferencja, która właśnie dotykała tego tematu. I początkiem roku, jak mi wiadomo, ma być wydana publikacja z tej konferencji. O tyle to jest istotne, że w trakcie konferencji brały udział osoby nie tylko, które zajmują się obszarem od strony duchowej, ale także były osoby, które pracują w urzędach i mogą też podzielić się swoim doświadczeniem załatwiania formalności. I zachęcam osoby, które są zainteresowane do szukania tej publikacji początkiem roku. Ja powiem szczerze, że po udziale w tej konferencji i wysłuchaniu wykładów gdzieś tam przywróciła mi chęć do życia, dlatego że my z mężem zostaliśmy bardzo źle potraktowani przez sobie proboszcza naszego, który odmówił nam pogrzebu. I zaproponował pokropek. No nawet jak mówię teraz o tym, jest mi bardzo trudno, dlatego że myśmy wiedzieli, mieliśmy grono przyjaciół i którzy wspierali nas w tym czasie i doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że chcemy, aby nasze dziecko miało pogrzeb, ponieważ chcieliśmy go ochrzcić, mieliśmy jakby tutaj tą gotowość. Natomiast tak zostaliśmy potraktowani bardzo źle. Ale jakby można było powiedzieć, opatrzność Boża czuwała i pogrzeb się odbył w innym kościele z zachowaniem wszystkich procedur. Natomiast zachęcam też osoby, bo w tym czasie nasi przyjaciele, nasi znajomi spotkali się z kilkoma sytuacjami, kiedy księża odmówili pogrzebu dziecku. I zachęcam te osoby, które gdzieś tam mogą znaleźć się w podobnej sytuacji, o to, aby zawalczyły o to. Ja też na co dzień zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią i korzystałam też ze strony państwa, pomimo tego, że moja wiedza jest ogromna, dotycząca tematu i przez wiele, wiele lat pomagałam. I wiem, jak bardzo ważne jest, żeby w otoczeniu były osoby, które wspierają. Myśmy tych osób mieli bardzo dużo razem z mężem. I ważne jest także bycie ze sobą i modlitwa. Modlitwa cały czas. Kiedy ja rodziłam, mój mąż był w szpitalu, miał zawał. I to też było bardzo ciężkie do przeżycia. Natomiast myślę, że jeśli człowiek ma świadomość tego, że jest blisko Boga, to o wiele łatwiej mu jest przyjmować to, co się w jego życiu dzieje. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy Pani Krystyno. I współczujemy w tej trudnej sytuacji. Ojciec ma tutaj przed sobą dokumenty kościoła.
Warto tutaj przywołać kanon 1183, który daje możliwość odprawienia pogrzebu kościelnego dziecka nieochrzczonego, a więc także dziecka, które umarło na skutek poronienia nawet we wczesnym etapie ciąży. Co prawda ustawodawca w powyższym kanonie, czyli Kościół, przyjął za normę dla całego kościoła, że pogrzeb dzieci nieochrzczonych jest możliwy po uzyskaniu zgody ordynariusza miejsca. Ale w sytuacji Polski nie jest to konieczne, gdyż konferencja Episkopatu Polski określiła i udzieliła takiego pozwolenia ogólnego dla polskich diecezji. W wydaje się, że tu nie powinno być wątpliwości.
Dziękuję bardzo Ojcu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat sierpecki.
Witamy Panie Pawle.
Wszystkim Państwu. Ja zastrzegam się, że nie słuchałem wstępu i być może, że będę się powtarzał, ale moja refleksja podążyła w takim kierunku, że jeżeli jest to niespełnione oczekiwanie tego dziecka i to dziecko się nie urodzi, wywołuje to ogromny ból. I w kontekście trwającego Adwentu, jeżeli oczekujemy na przyjście Dziecięcia Bożego i ono się w nas nie narodzi, wydaje mi się, że to również wywołuje ogromny ból. To może tyle mojej refleksji. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Boże. Panie Pawle. To może jeszcze jeden króciutki telefon, jeżeli można prosić. Nie ma w tej chwili. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu za wszystkie telefony. Jest. Odbieramy.
Halo.
Halo, słuchamy.
Zmieniam się do Radia Maryja.
Tak, jest Pani na antenie. Kogo witamy?
Dzwonię z Polski Centralnej. Mam na imię Magdalena.
Witamy Panią.
Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Słucham tej audycji dosyć skrupulatnie. Jestem w 21 tygodniu ciąży. Dowiedziałam się kilka dni temu, że to dzieciątko prawdopodobnie nie dożyje porodu, a jeśli, to zginie kilka dni, może godzin po. Ma liczne deformacje kości, klatki piersiowej, choć na tą chwilę serduszko jeszcze bije. I z każdym dniem lekarze uświadamiają mnie, że właściwie tą ciążę należy zakończyć. Czy Kościół dopuszcza taką sytuację, czy jest to jednoznaczne z aborcją i jakby skreśleniem chrześcijaństwa? Mhm.
Rozumiemy pytanie.
Tak, myślę, że trzeba najpierw okazać zrozumienie dla sytuacji, w której się pani znajduje. I przede wszystkim wielki ból związany z tym, co dzieje się z dzieckiem. I tutaj z całą pewnością, zresztą tak wyczuwam w tym pani telefonie, wielkie pragnienie zawalczenia o to dziecko do samego końca. I chyba to jest to zawsze wielkie w każdej matce, że ona niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dziecko się znajduje, potrafi zawalczyć o nie i o życie, i o zdrowie, na ile się tylko da, do samego końca. Zresztą przepiękny tego przykład otrzymaliśmy chociażby w świętej Beretcie Molla. I tutaj każde, jeśli już popadło to pytanie, trzeba odpowiedzieć tak, każde działanie zmierzające wprost do zniszczenia życia na jakimkolwiek etapie, no jest nie do przyjęcia, jest atakiem na życie. Z całą pewnością żadna matka tego świadomie nie podejmie.
A jeżeli dziecko się urodzi i nawet za chwilę umrze, to jeszcze można je jeszcze ochrzcić, bo będzie żywe, więc można ochrzcić, bo tylko żywe dzieci można ochrzcić, prawda?
Tak, tak, no to oczywiście będzie to możliwe. Natomiast to jest zawsze dla mnie jest fascynujące i chyba też coś, co każdego z nas zachwyca w każdej matce, w swojej własnej matce, w ojcu. To zmaganie o życie dziecka do samego końca.
Ja tutaj też jako psycholog też wesprę jak najbardziej słowa księdza w takim sensie, że ja słyszę w pani głosie ogromną miłość do tego nienarodzonego dziecka bez względu na to, jakie ono jest. Proszę pamiętać, że pani dziecko będzie dla pani najpiękniejsze i najukochańsze bez względu na to, jakie będą deformacje, a czekając na jego narodziny zgodnie z wolą Bożą w tym momencie, w którym Bóg będzie chciał no, wziąć je do siebie i będzie pani musiała urodzić je bądź donoszone, bądź już martwe. Ma pani szansę świadomego pożegnania się ze swoim dzieckiem. Wiedząc już, że jest taka sytuacja, a nie inna, może pani się po prostu przygotować świadomie i godnie do pożegnania się ze swoim dzieciątkiem. Być może będzie szansa, że ono urodzi się żywe i będzie można jeszcze je ochrzcić. Będzie pani miała szansę dotknąć, przytulić, chociaż przez te parę minut czy parę godzin, przez które ono będzie żyło. To będą dla pani bardzo cenne minuty bądź godziny, które będzie pani pamiętała do końca życia, bo będzie pani miała chwilę, żeby okazać swojemu dziecku jeszcze miłość, póki żyje, póki jest z nami tu na ziemi. Także ja myślę też z punktu widzenia psychologa, nie tylko z punktu widzenia wiary, żeby pani pozostała właśnie w tej swojej miłości i w tym trwaniu i walczeniu o dziecko aż do końca, nawet jeżeli to jego życie miało być bardzo krótkie.
I może jeszcze jedno dopowiem, że też jest ogromnie ważne. Właśnie taka świadomość czystego sumienia. Zrobiłam wszystko, co możliwe. Niezależnie od tego, jak się ta historia potoczy, i zawsze będzie ta możliwość spojrzenia prosto w oczy swojego dziecka, choćby przyszło spojrzeć jedynie w sposób duchowy.
I pani Małgorzata Bronka.
Pani Magdaleno, ja bardzo pani serdecznie współczuję i chciałabym powiedzieć, że pani nie musi sama z mężem dźwigać tego ciężaru oczekiwania na urodzenie dziecka z wadą letalną, ponieważ na przykład warszawskie hospicjum dla dzieci i wiem, że też dziecięce hospicjum w Łodzi otaczają opieką paliatywną dzieci, o których wady letalne, czyli wady śmiertelne stwierdzono w czasie ciąży. Jeżeli będzie pani potrzebowała kontaktu albo kontaktu też z rodzicami, którzy w podobnej sytuacji byli, to proszę napisać do nas, do stowarzyszenia, na adres, który jest też na stronie internetowej poczta@poronienie.pl i my takie kontakty udostępnimy, ponieważ ten czas, w którym nadzieja z rozpaczą dotykają serca rodzica, który czeka na śmierć dziecka albo na narodziny śmiertelnie chorego dziecka, są bardzo trudne. Jeżeli będziemy mogli pomóc, to proszę się z nami skontaktować.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Zwracam się do gości. Co jeszcze w ciągu 2 minut należałoby jeszcze powiedzieć naszym radiosłuchaczom, szczególnie tym, którzy cierpią?
Ja chciałam podziękować wszystkim radiosłuchaczom, którzy do nas zadzwonili. Wszystkim rodzicom, którzy cierpią po stracie dziecka, chciałam powiedzieć, że bardzo im współczuję. Bardzo. Życzę im tego, żeby ta tęsknota za dzieckiem, tęsknota za dziećmi prowadziła ich do tęsknoty za Bogiem.
Dziękuję bardzo naszym gościom, ojcu Wojciechowi Zagrodzkiemu, paniom Małgorzacie Bronka i pani Aleksandrze Nowickiej. I zapraszamy państwa na kompletę, na modlitwę, na zakończenie dnia za 3 minutki już.
podaje informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Chryste dniem pełnym blasku w tomie pierwszym, strona 923, w wydaniu skróconym 1167, psalmodia czytania i modlitwa z wtorku, strona 934 w tomie pierwszym, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa, witaj królowo, matko miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
W tym miejscu kompleta przewiduje krótki rachunek sumienia. Spróbujmy ogarnąć jednym spojrzeniem ten dzień, który dobiega końca. Dzisiaj zastanawialiśmy, rozważaliśmy problem rodziców, których dziecko zmarło jeszcze przed narodzeniem. Oni tak bardzo czują, czym jest dar życia. Spróbujmy popatrzeć na to, jak dzisiaj przeżywaliśmy dar własnego życia. Dar życia dzieci, które otrzymaliśmy. Dar życia ludzi, którzy nas otaczają. Na ile ich szanowaliśmy. A Ewangelia dzisiejszego dnia przypomniała nam obraz pasterza, który szuka zagubionej owcy. Spróbujmy też spojrzeć na to, w jaki sposób traktowaliśmy, być może spotkaliśmy ludzi, którzy są zagubieni, jak ich dzisiaj przyjęliśmy, czy pomogliśmy im zbliżyć się do Jezusa. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie,
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie mój duch omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie słodyczy i nadzieja nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczo nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom, redemptoryści, ojcu Wojciechowi Zagrodzkiemu. Serdeczny Bóg zapłać za towarzyszenie nam. Pani Małgorzacie Bronka, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I pani Aleksandrze Nowickiej, dziękuję.
Bóg zapłać.
Również pani Joannie, która realizowała audycję. Dziękujemy i drodzy Państwo, 23.45 już za chwilkę. Do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.